Cześć, dzień dobry. Z tej strony Jojurga i podcast Bezpiecznik. Dzisiaj będzie o zmysłach nowych. Przede wszystkim opowiem Wam o echolokacji, czyli o zmyśle, który, jak się okazuje, występuje nie tylko u zwierząt i pomaga bardzo sprawnie funkcjonować osobom niewidzącym, a także o priopriocepcji, która nie dość, że słabo występuje w kosmosie, to może na Ziemi być świetnym treningiem dla osób po udarze. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi zmysłami, zmysłami nowymi. Porozmawiamy o czuciu głębokim i widzeniu dźwiękiem. Chciałabym Wam opowiedzieć o klasyfikacji zmysłów, o czym wspominałam w intro, o tym, jakie są badania w tym temacie, o tym, czym jest echolokacja oraz w ogóle jak działa proksemika czy nocycepcja. Dzisiaj będzie bardzo zmysłowo, ale w odniesieniu do różnych kontekstów. Też o tym, jak leczyć udary, jak w ogóle wygląda trening czucia głębokiego i jak wygląda szkolenie echolokacyjne. Więc mam nadzieję, że będzie Wam się bardzo podobać. Nie wiem, gdzie mnie słuchacie, ale zapraszam na spacery, kanapę, gotowanie czy za kółko i miłej lekcji o zmysłach nowych. Klasyfikację ludzkich zmysłów pierwszy raz porządnie scharakteryzował i opisał w dziele De Anima, czyli o duszy, Arystoteles w 350 roku przed naszą erą. I tak naprawdę w takiej naszej codziennej świadomości to podział na te 5 klasycznych zmysłów nie zmienił się od tych ponad 2000 lat. Chociaż z naukowego punktu widzenia wiemy, że tych zmysłów jest zdecydowanie więcej. Mamy zmysły nowe, znamy zmysły u zwierząt. To jak rozmawiamy chociażby z dzieciakami o tym, jak odbieramy rzeczywistość, to zawsze będziemy przy wzroku, słuchu, smaku, węchu czy dotyku. Co nie zmienia faktu, że nadal są filozofowie, na przykład Matthew Nutz z Uniwersytetu w Warwick, który uważa, że oczywiste jest to, że ludzie posiadają 5 zmysłów i to stanowi prawdę psychologii ludowej. Trochę nie wiem po tym researchu, czy traktować to jako żart, czy nie żart, ale od strony i neurobiologicznej, i biochemicznej wiemy, że jest ich zdecydowanie więcej. Są nawet takie klasyfikacje jak klasyfikacja Michaela J. Cohena, ekopsychologa, który wyróżnił ich aż 53. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo podzielił je na 4 kategorie. Mamy zmysły promieniowania, czyli poczucie koloru, poczucie nastrojów związanych z kolorem czy poczucie temperatury. Mamy zmysły zmysłów, czyli wrażliwość na grawitację, ciśnienie powietrza czy na przykład wiatru oraz ruchu. Mamy zmysły chemiczne, czyli zmysł hormonalny, taki jak feromony, głód, jedzenia, wody czy powietrza. I mamy zmysły psychiczne, ból zewnętrzny i wewnętrzny, psychiczne lub duchowe cierpienie, poczucie siebie, w tym przyjaźń, towarzystwo i moc, zdolności psychiczne. Mi ta koncepcja się bardzo podoba. Ja pamiętam, że jak zaczęłam robić research na temat zmysłów, no mniej więcej to był 2017 rok, to tych klasyfikacji no spokojnie było kilkadziesiąt. I one różniły się podejściem i fizycznym, i chemicznym do liczenia zmysłów, i właśnie percepcyjnym, czyli w tym duchu ekopsychologii. Ja Was w ogóle odsyłam na tą stronę. Michael J. Cohen bardzo ciekawie o tym pisze, więc myślę, że to jest zupełnie inne spojrzenie, nie fizjologiczne, na kategoryzowanie zmysłów. A wracając do tego fizjologicznego, to oczywiście poza zmysłami klasycznymi, tu ukłon do wspomnianego Arystotelesa i Platona, który uważał, że węch jest w ogóle zmysłem zwierzęcym, ale o tym mówiłam już nieraz, a dotyk to już w ogóle takie nieludzkie. To mamy zmysły nowe. O tym też wspominałam w wielu odcinkach. Dla przypomnienia jest to nocycepcja, czyli ból, odczuwanie bólu, następnie zmysł temperatury, inaczej termocepcja, potem zmysł równowagi, za który odpowiada błędnik, potem priopriocepcja, orientacja ułożenia ciała, własnych części ciała. Receptory tego zmysłu ulokowane są w mięśniach, ścięgnach i stawach i o tym dzisiaj będzie całkiem sporo. No i oczywiście percepcja czasu, tak jak wspominałam, w jednych kulturach liniowych mowa w innych kolista. Potem mamy zmysły zwierzęce i tu jest echolokacja. Jako, że jesteśmy również zwierzętami, o niej też dzisiaj będzie, możemy echolokować. Zawsze to powtarzam, uwielbiam tą koncepcję. Jest rozpoznawanie kierunku i siły prądów wody, to oczywiście zwierzęta wodne. Jest echoelektrorecepcja, czyli rozpoznawanie pól elektrycznych. Tu zawsze przywołuję rekiny i magnetorecepcja, czyli bieguny magnetyczne ziemi. Poza tym mamy jeszcze inne zmysły nowe, określane przez receptory. I tu mamy tak, receptory odczuwania ciśnienia, receptory swędzenia, to są odrębne receptory niż dotyk, zmysły napięcia mięśniowego, receptory rozciągania i to jest praca płuc, pęcherza i przepony, chemoreceptory, czyli właśnie wykrywanie hormonów, w tym odruch wymiotny i receptory pragnienia. I to jest super ciekawe, bo tak naprawdę z każdym rokiem badań naukowych, często też z każdą kolejną Nagrodą Nobla, okazuje się, że tych receptorów jest bardzo dużo, bardzo różnych i to, co my upraszczamy w takiej masowej świadomości, jest niezwykle bogate i skomplikowane. I jakbyśmy spojrzeli na to, jak funkcjonujemy, to by się okazało, że ta maszyna jest niesamowita. Ja właśnie idąc dalej tą książką, która w ostatnim czasie na mnie zrobiła ogromne wrażenie, czyli Mimowolne cyborgi, tam jest cały opis tej części mózgu, która jest naszym naturalnym GPS-em, która siatkuje przestrzenie i która zapisuje nasz sposób przemieszczania się po nich i my musimy tą część mózgu ćwiczyć, żeby mieć lepszą orientację w przestrzeni i u osób, u których następują choroby neurodegeneracyjne, czyli starcze, czyli na przykład Alzheimer, to w obrazowaniu mózgu widać zmiany w tej jego części. Więc to jest niesamowite, że tak naprawdę za wszystkie elementy radzenia sobie w przestrzeni odpowiadają jakieś receptory w naszym mózgu i w naszym ciele. Fascynuje mnie to. Wracając do zmysłów nowych, jest bardzo fajny artykuł opublikowany przez Massachusetts Eye and Ear Infirmary. I to jest notka będąca podsumowaniem badań prowadzonych przez naukowców właśnie z tego instytutu. Raport po raz pierwszy opisuje połączone strukturalnie, funkcjonalnie i anatomicznie zmiany w mózgu widoczne u osób urodzonych ze ślepotą. To jest ciekawe, bo widzimy znaczące różnice między mózgiem osób niewidomych a mózgiem osób widzących. Ja oczywiście te badania podlinkuję, ale to, co one nam powiedziały, to to, że przede wszystkim mózgi osób niewidomych od urodzenia nawiązują nowe połączenia przy braku informacji wzrokowych, co skutkuje zwiększonymi zdolnościami kompensacyjnymi, takimi jak zwiększony zmysł słuchu, węchu i dotyku, a także funkcje poznawcze, takie jak pamięć i język. Naukowcy zaobserwowali, że znaczące zmiany nie tylko dzieją się w korze potylicznej, czyli tam, gdzie przetwarzane jest widzenie, ale także w obszarach związanych z pamięcią, przetwarzaniem języka i sensorycznym funkcjonowaniem motorycznym. Te połączenia, które wydają się być wyjątkowe u osób z głęboką ślepotą, sugerują, że mózg przebudowuje się przy braku informacji wizualnych, aby wzmocnić inne zmysły. Jest to możliwe dzięki procesowi neuroplastyczności, czyli zdolności naszego mózgu do naturalnej adaptacji do naszych doświadczeń i nawet w przypadku głębokiej ślepoty mózg przebudowuje się w taki sposób, aby wykorzystywać dostępne mu informacje, tak aby mógł wchodzić w interakcje ze środowiskiem w bardziej efektywny sposób. I muszę Wam powiedzieć, że na mnie nieustająco to robi bardzo wielkie wrażenie. Ja pamiętam, jak trafiłam na książkę Jamesa Nestora, Głębia, Freediving, Zbuntowani badacze i co ocean mówi do nas samych. I zdałam sobie sprawę, jak ja mało wiem. W sensie, no freediving w ogóle jest dla mnie takim bardzo głębokim doświadczeniem i jest to bardzo piękna historia, ale to, co James Nestor opisał w tej książce, on jeszcze stworzył świetną książkę Oddech Brief i jak wyglądało jego poszukiwanie i tak naprawdę przez nurkowanie na bezdechu, bo tym jest freediving na wstrzymanym oddechu, odkrywanie, jak funkcjonują zwierzęta i świat. On w tej książce opisał swoje spotkanie z Danielem Kiszem. To jest osoba niewidoma praktycznie od urodzenia, urodziła się z rakiem siatkówki, ma protezy obu oczu, nie widzi. Jego fundacja razem z naukowcami, neurologami, neurobiologami z Durham University, zrobili bardzo szerokie badania o wpływie echolokacji u osób niewidomych. Badania trwały 10 tygodni, w skład wchodziły osoby widome i niewidome i okazało się, że po pierwsze wszyscy możemy echolokować, ale o tym Daniel już mówi od lat. Ale przede wszystkim kluczowym odkryciem było to, że podobnie jak nietoperze, osoby echolokujące instynktownie zwiększają intensywność lub głośność swoich kliknięć i klikają częściej, gdy obiekty znajdują się z boku lub za nimi. Daniel pięknie o tym opowiada na TEDzie. Ja dzisiaj rano sobie przypomniałam ten TED. Ten TED mnie zawsze wzrusza, bo on ma gigantyczny dystans do siebie i piękne poczucie humoru. Opowiada o tym, jak działa sonar i jak działa rozprzestrzenianie się dźwięków, czyli fali w przestrzeni. I bardzo ładnie tłumaczy, jak on sobie w tym życiu radzi. Na stronie jego fundacji możecie zobaczyć, jak osoby, które nie widzą, jeżdżą na rowerze czy jeżdżą na nartach. Też bardzo często mówi się o tym, że każde kliknięcie echolokacyjne jest jak pojedyncza migawka światła. Pokazywałam i mówiłam o tym wielokrotnie. Echolokacja opiera się na wydawaniu dźwięku kliknięć językiem o podniebienie. Dzięki temu, to robią nietoperze, to robią delfiny, to robią walenie, można widzieć słysząc. Badania ujawniły, że echolokatorzy mogą wykrywać cel przed sobą po jednym lub dwóch kliknięciach, a obiekty z boku lub za sobą potrzebowały od 10 do 12 kliknięć, aby stały się dla echolokujących wyraźniejsze. Co nie zmienia faktu, że osoba echolokująca jest w stanie określić w środowisku kształt, rozmiar, odległość, a nawet materiał, z którego wykonane są mijane obiekty. No i mnie to nieustająco zachwyca. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję na taki kurs echolokacji pójść, bo myślę, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy uczyli się różnych form percepcji. Zresztą Daniel opowiada o tym, że mu niczego nie brakuje, że ani nigdy rodzice mu nie mówili, że w jakiś sposób jest niepełnosprawny albo powinien wymagać specjalnej opieki. Wręcz przeciwnie, on sam wyprowadził się z domu, mając 18 lat, a teraz od wielu lat uczy tysiące ludzi na całym świecie tego, żeby mogły sobie radzić w ciemności i opowiada o tym z wielką pasją. Bardzo, bardzo Wam polecam jego działania. Jego fundacja nazywa się World Access for the Blind. Działa na całym świecie, więc dla mnie jest to osoba, która rzeczywiście poszerza horyzont poznania, będąc sama przykładem tego, jak można funkcjonować. Zresztą Nestor w swojej książce opowiada taką sytuację, jak oni szli razem do knajpy właśnie na rozmowę, na wywiad do książki i dopiero w restauracji, kiedy Daniel wziął menu do ręki, można było się zorientować, że on nie widzi, bo przez całą drogę zachowywał się absolutnie jak większość z nas. No przy czym Daniel też na co dzień posługuje się często taką bardzo długą laską, co zobaczycie i co wyjaśnia na TEDzie. Ale to z takich dobrych, pięknych rzeczy, które się dzieją i są to rzeczy, których absolutnie uczymy się z powrotem od zwierząt. To są te elementy naszego mózgu, które zostały w naszej głowie w wyniku ewolucji i cały czas tam są, a jak wiemy, organ nieużywany zanika, więc to sobie gdzieś tam chowa się w czarnych skrzynkach, odmętach naszej głowy, a w momentach, kiedy okazuje się, że może być przydatne, to właśnie się aktywizuje, bo to nie jest tylko tak, że osoby, które mają upośledzony jeden ze zmysłów od urodzenia, przeprogramowują swój mózg. Jeżeli tracimy jeden ze zmysłów również w życiu dorosłym, to nasz mózg właśnie ze względu na tą neuroplastyczność będzie namiętnie się przebudowywał tak, żebyśmy mogli sobie jak najlepiej radzić. Poza tym dla osób właśnie niedowidzących, niewidzących, które uczą się echolokacji, powstała aplikacja Echovis, która jest takim ulicznym laboratorium. Jest to model gry audio, która uczy osoby poruszania się po mieście właśnie za pomocą fal dźwiękowych, za pomocą kliknięć. Ma kilka poziomów. No, najpierw chodzi o to, żeby nie zginąć przechodząc przez ulicę i nie wejść pod samochód. Ma wgrane sytuacje i związane z samochodami, z tramwajami, z autobusami, czyli normalne funkcjonowanie w mieście. Jest do tego strona internetowa, jest do tego filmik na YouTubie, więc to Wam oczywiście podrzucę, gdybyście chcieli poćwiczyć, na przykład z opaską na oczach, można. I jak zawsze, i o tym też mówiłam w odcinku o widzeniu, odsyłam Was na niewidzialną wystawę, czy do niewidzialnego miasta, czyli do tych wszystkich muzeów, galerii, wystaw, gdzie można doświadczyć świata osób niewidzących, bo to jest fajne spostrzeżenie, może właśnie zanim odpalicie sobie z ciekawości tą apkę, to fajnie jest się zmierzyć z tym, jak byście się zachowali, gdybyście wylądowali na ulicy nie widząc, a właśnie niewidzialna wystawa pozwala się z tym zmierzyć. Mierzy się z tym oczywiście również architektura na bardzo różnych poziomach. Jest na przykład Hazelwood School w Glasgow w Szkocji. Architektem tego przedsięwzięcia jest Alan Dunlop. I to jest człowiek, który włożył nieprawdopodobnie dużo energii i serca w zaprojektowanie szkoły, które są podwójnie upośledzone sensorycznie, czyli nie tylko nie widzą, ale również nie słyszą, co oznacza, że zmysł dotyku jest dla nich nieskończenie bardziej istotny w wspieraniu niezależności niż dla kogokolwiek z nas. I on opracował plan maleandrów, który pozwala dzieciom podążać liniową drogą przez budynek, unikając sytuacji przypominających labirynt. Ponadto ściany wewnętrzne są pokryte materiałami o różnej fakturze, po których uczniowie mogą się poruszać rękami, aby zorientować się, gdzie się znajdują na terenie szkoły. Mnie to bardzo porusza. Mamy bardzo dużo rozwiązań haptycznych i sensorycznych w miastach i przy przejściach dla pieszych i przy wejściach do budynków. To się już stało naszą projektową codziennością i naprawdę chwała Unii Europejskiej za to, że dofinansowuje takie rozwiązania. Jestem głęboko przekonana, że potrzebujemy ich coraz więcej, bo aktywizowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami jest super istotne, bo one mają nam bardzo dużo do zaoferowania i tak jak mówi Daniel, bardzo często nie wymagają specjalnej troski ani litości, tylko wymagają zaangażowania i znalezienia sensu. Więc jak widzę szkoły, jak widzę miasta i jak widzę instytucje, które aktywizują, pokazując ile mamy innych możliwości zmysłowych, żeby funkcjonować, szczególnie w świecie, w którym już mówimy o tej neuroróżnorodności i o tym, że tak naprawdę każdy z nas odbiera otoczenie za pomocą innego spektrum bodźców, to włączanie takich osób jest do przestrzeni miejskiej i codziennej naprawdę super istotne. Drugim zmysłem, o którym chciałabym dzisiaj trochę pogadać, jest propriocepcja. Tak jak Wam nieraz już opowiadałam, propriocepcja nie działa w kosmosie, w sensie w nieważkości naprawdę trzeba nauczyć przeprogramować swój mózg, żeby wiedział, gdzie są ręce, a gdzie są nogi. To wymaga treningu. Ale propriocepcja też bardzo nam jest potrzebna na ziemi. To jest ten zmysł, który przypomina nam, jak zamkniemy oczy, że nasze nogi są pod stołem, albo ręce są na blacie, albo na kołdrze. Zmysł jest ważny i też bardzo przydatny przede wszystkim w rehabilitacji. W rehabilitacji poudarowej występuje najczęściej, ale wszyscy mamy jakieś zaburzenia postawy. Świat, w którym żyjemy, spowodował, że jesteśmy delikatnie mówiąc odrobinę zdeformowani. Głowy nam lecą do przodu ze względu na gapienie się w telefony i w ekrany. I no też za dużo siedzimy, za mało się ruszamy. Często ruszamy się w sposób niepoprawny. Nie mamy dostępu albo nie mamy środków, żeby korzystać ze specjalistów, więc powielamy i uczymy nasze ciała złego, krzywdzącego ruchu. I jest na przykład takie bardzo fajne rozwiązanie jak wkładki proprioceptywne. Polski jest trudny. Pierwszy raz wkładki zostały opisane w Londynie i tak naprawdę w tej chwili są dostępne, myślę, że na całym świecie. Ja sama takie wkładki zrobiłam kilka miesięcy temu. Robi się takie wkładki bardzo dokładnie skanując stopy i sprawdzając nasz chód. One są robione na miejscu poprzez podpieranie konkretnych punktów i mięśni w podeszwach stóp, tak żeby stopy przetaczały się poprawnie. No dla mnie było to gigantyczne odkrycie. Ja jestem osobą, która w życiu bardzo dużo biegała i bardzo sportową, ale też po bardzo wielu uszczerbkach na zdrowiu. W pewnym momencie byłam dziewczyną z tytanu i też wiem, gdzie moje ciało nie domaga, wiem, gdzie mam przykurcze i mimo pracy z nim i pracy nad tymi uszkodzeniami, no znam jego limity już teraz. Zmienienie wkładek właśnie na takie dopasowane do moich potrzeb spowodowało, że zaczęłam mieć zakwasy w miejscach, o które się nie podejrzewałam. Więc jeżeli na przykład cierpicie na bóle kolan, biegając albo leżąc na nartach, już wszyscy fizjo rozłożyli ręce, a Wy nadal chcecie jeździć na nartach, to trochę był mój przypadek, to może się okazać, że wkładki załatwią sprawę, więc znaczy możecie też usłyszeć od fizjoterapeuty, który będzie Wam je dobierał, żebyście już nie biegali w życiu i żebyście już tylko zostali przy pływaniu, ale od strony i procesu projektowego i tego badania i odkrywania konkretnej części swojego ciała na nowo i zobaczenia, jak zupełnie inaczej stawiacie stopy w momencie, kiedy one są prawidłowo podparte, no a część z nas spędziło jeszcze połowę życia w bardzo niedobrych butach, no to muszę Wam powiedzieć, zakwasy gwarantowane. Ja pojechałam do Iranu rano z moimi nowymi wkładkami w butach do biegania i nie dość, że moja gościni mnie przegoniła po Isfahanie, który jest na wysokości 1800 metrów w niezłym upale, to jeszcze właśnie skończyłam następnego dnia z takimi zakwasami, że nie mogłam się ruszać, a trzeba było pracować. Więc polecam. Bardzo fajne doświadczenie i dla dużych, i dla małych. W sensie nie ma limitu wieku, którym można by było takie wkładki w swoim życiu wprowadzić. Poza tym kryoprocepcji używa się do leczenia osób po udarach, tak jak wspomniałam. Jest bardzo ciekawa forma rehabilitacji, PBT, czyli Cryoprocepive Based Training, którą stosuje się u pacjentów po udarze, u których występuje ciężki niedowład kończyn górnych i polega ona na stymulacji właśnie kryoprocepcywnej. Co to znaczy? To znaczy, że wykonujemy równolegle ruchy zarówno zdrową ręką, jak i tą ręką z niedowładem w celu zapamiętywania również wzrokowo ruchów tak, aby mózg tworzył nowe połączenia i je powielał. Wspomaga to regenerację motoryczną poprzez stymulowanie połączeń międzypółkulowych. Bardzo ciekawie to wygląda. Są do tego też specjalne przyrządy i podejrzewam, że to nawet powstało bez pomocy samych projektantów, tylko jak bardzo wiele sprzętów medycznych jest to wynik inżynierki i potrzeb rehabilitacyjnych, ale naprawdę jak sobie pooglądałam, jak takie treningi, ćwiczenia wyglądają, to szapoba, bo to jest kawał dobrej roboty właśnie w połączeniu obiekt, choroba bądź potrzeba i nasz mózg, który jest w stanie przeskoczyć bardzo wiele. I co ciekawe, w Australii przybrało to w ogóle całą formę terapeutyczną Senses Therapy. Ona jest finansowana przez ich Ministerstwo Zdrowia i to też jest bardzo piękne, bo oni stworzyli nie tylko obiekty takie do ćwiczenia równowagi i do obserwowania swoich kończyn, oni stworzyli całą sieć bardzo ciekawych obiektów, które pozwalają się uczyć ruchów na nowo. Czyli na przykład wkładamy rękę z niedowładem w takie specjalne urządzenie i przesuwamy ją przykładowo w lewo, nie widzimy jej, na górze jest wskaźnik i pokazujemy na tym wskaźniku, w którą stronę sądzimy, że przesunęliśmy rękę. Czyli nie budujemy tego z relacji oko-ręka, tylko próbujemy skontaktować się na nowo z połączeniami nerwowymi, które zostały przerwane. Zawsze w tym momencie przypomina mi się scena z Kill Billa. Jest taki moment, jak główna bohaterka się budzi w szpitalu po tej bardzo długiej śpiączce i gada do swojego dużego palca u nogi. Tak naprawdę to jest trochę o tym. Oczywiście ja nie chcę sprowadzać bardzo trudnych sytuacji poudarowych do filmów Tarantino, ale jeżeli rozmawiamy o potędze umysłu i przeprogramowywaniu naszego systemu nerwowego i neuroplastyczności mózgu, to mniej więcej tak się odbywa i rzeczywiście ta ilość obiektów, która została stworzona wokół Sense Therapy, jest bardzo piękna i ona naprawdę działa. I to są zarówno rzeczy haptyczne, które mają różne struktury, jak i całe mechanizmy pozwalające ćwiczyć ruch kończyn. Jest takie przekonanie, że aby odzyskać pełną sprawność po udarze, zmysł dotyku ma podstawowe działanie, czyli od tych najmniejszych receptorów w opuszkach palców po sygnał idący przez całą kończynę aż do mózgu, czyli trochę tak jakby od ziarnka do pustyni. Bardzo mi się to podejście podoba i ono jest bardzo szeroko opisane i rzeczywiście przynosi przepiękne efekty. Poza tym na co dzień my wszyscy, jeżeli jesteśmy w jakimś treningu ruchowym, pracujemy na czuciu głębokim. Wszystkie treningi na piłce, to o czym się mówi, że powinniśmy przy komputerze siedzieć na piłce, tak powinniśmy, bo się wtedy zdecydowanie mniej garbimy. Oczywiście ta piłka musi być dobra do naszego wzrostu, do wysokości blatu. Wszystkie ćwiczenia, które na przykład robimy z woreczkiem na głowie, żeby on nam nie spadł, co się daje dzieciakom, jak się garbią. Podejrzewam, że część mojego pokolenia przeszła przez korektywę i tam musiała robić wszystkie takie szalone rzeczy, zwijanie kocyków palcami u stóp i ćwiczenia na równowagę. Teraz do tego jest dużo więcej, dużo bardziej designerskich obiektów, aczkolwiek te stare metody nadal działają. Te ćwiczenia powodują wzmacnianie koru, czyli mięśni głębokich. My ich naprawdę bardzo potrzebujemy. Jak to mówi moja serdeczna przyjaciółka osteopatka Karo Domarańczyk, bez porządnego treningu z obciążeniem nie będziemy mieli, czyli siłowego, nie będziemy mieli dużych rezultatów w żadnym sporcie. Ja po dziś dzień nie kocham ćwiczeń na siłowni, ale zdecydowanie jest tak, że z tym korem i z mięśniami głębokimi musimy pracować na co dzień, bo to one odpowiadają za naszą stabilizację i za to, że na przykład nie robimy sobie regularnie jakiejś krzywdy i zachowujemy się synchronicznie, w sensie, że ta lewa i prawa strona naszego ciała są ze sobą, może nie są tak samo rozwinięte, no bo wiadomo, że jeżeli jesteśmy jednoręczni, to zawsze ta jedna strona będzie bardziej rozwinięta, ale są ze sobą zbilansowane. Więc ćwiczenia, i tu wrócę do słynnej książki Move, i ruch jest nam super potrzebny i ta praca z mięśniami głębokimi na każdym poziomie, nie tylko na poziomie miednicy, mięśni głębokich, na miednicy u kobiet, czy wzdłuż kręgosłupa, czy mięśni brzucha, tylko w całym ciele, jest niezwykle istotna dla naszego zdrowego rozwoju. I tu oczywiście przychodzi nam z odsieczą i joga, i pilates, i wszystkie te ćwiczenia bardziej statyczne, które też powodują, że musimy nad tym ciałem panować. Ja pamiętam ten moment, jak uczyłam się na nauczyciela jogi, którym nigdy nie zostałam, ale pamiętam swoje przerażenie, jak zaczęłam prowadzić pierwsze zajęcia i okazywało się, że część adeptów sportów wszelakich, jak się im mówi podnieść prawe kolano, ruszali lewym łokciem. I na logikę oni oczywiście wiedzieli, gdzie jest łokieć, a gdzie jest kolano, ale właśnie to połączenie, ta propriocepcja w tym głębokim znaczeniu jest dla nas na co dzień obca, bo jeżeli my się głównie zajmujemy siedzeniem przed kompem i robieniem prostych czynności, a nie uczymy ciało nowych ruchów, tu jest taniec bardzo przydatny, czyli nie ćwiczymy tej neuroplastyczności, nie ćwiczymy mięśni głębokich, nie ćwiczymy stabilizacji, nie pracujemy z ciałem, żeby było mocne, no to rzeczywiście jest nam potem bardzo trudno, no i też bardzo łatwe są wszelakie kontuzje i uszkodzenia i dysfunkcje. Ja się zgadzam z tym starym stwierdzeniem, że w zdrowym ciele zdrowy duch, więc niech taką myślą, jeszcze nie na koniec, ale prawie, będzie to, że my naprawdę wszyscy musimy o jakość tego ruchu dbać. Jeszcze myśląc o zmysłach i o ich rehabilitacji, z takim doświadczeniem, z którym wszyscy żeśmy się przez ostatnie lata zetknęli, jest utrata węchu i smaku. Bardzo dużo badań na ten temat zrobiono. Bardzo dużo różnych metod ćwiczenia i przywracania zmysłu smaku i węchu powstało. Jednym z ciekawszych inicjatyw jest inicjatywa francuska. Zespół profesora Fabrice Denisa stworzył schemat treningu węchowego, stosowany obecnie w całej Europie. Oni oparli się o 4 olejki eteryczne z cytryny, goździka, geranium i eukaliptusa. I na ich podstawie stworzyli cykl ćwiczeń do ćwiczenia węchu i odzyskiwania węchu, również w takiej pracy, poprzez pracę ze skojarzeniami za pomocą aplikacji. To jest super ciekawe, że jeżeli jeden zmysł nam kuleje z jakiegoś powodu, chociażby z powodu przejścia COVID, i my zaczniemy go ćwiczyć, stymulując ten zmysł i dokładając inny zmysł, więc na przykład dotyk, na przykład wzrok, to te połączenia neuronowe i to odbudowywanie będzie trwało zdecydowanie szybciej. My wiemy o tym, że nerwy odbudowują się około 6 miesięcy, więc czasami trwa to bardzo długo, ale pytanie jest, czy uszkodzenie jest na poziomie neurologicznym, czy receptora, czy na którymkolwiek innym, bo może być to bardzo różne zagadnienie. Ale właśnie łącząc kropki, czyli ćwiczymy, znaczy próbujemy odzyskać węch, wykorzystując olejek eteryczny cytryny, patrząc na cytrynę, jest szansa, że to ruszy szybciej i to jest w ogóle bardzo piękne. To też bardzo fajnie widać i słychać w książkach i wypowiedziach Davida Eagleman'a. To jest ten neurobiolog, który stworzył kamizelkę, dzięki której czyta, rozumie, odbiera wyniki z giełdy właśnie za pomocą stymulowania skóry pleców, czyli dotyku. I on też opowiadał o tych przykładach bardzo dużo, gdzie na przykład osobom niewidomym zakładało się opaski na głowę, które na czole wyświetlały kształty, które przed nimi stały, znaczy w sensie nie wyświetlały, tylko uwypuklały kształty, które przed nimi stały. I dzięki temu osoba niewidząca wiedziała, jaki kształt ma obiekt. Więc my jesteśmy w stanie bardzo dużo rzeczy kompensować i nasze ciało się ciągle uczy. I te 10 tygodni przysłowiowe to rzeczywiście jest taki okres, w którym jesteśmy w stanie wyrobić i nowe nawyki, i nauczyć nasze ciało zupełnie nowego ruchu. Ja też w tym wszystkim wrócę do koncepcji snu. Pamiętajmy o tym, że żeby zapisać z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej jakieś doświadczenie, w tym na przykład nowy ruch, my musimy spać. Więc jeżeli macie na przykład, uczycie się nowego sportu i macie ze sobą trudny trening, to nie wrzucacie sobie od razu poprzeczki wyżej tego samego dnia, tylko idziecie się wyspać, żeby mózg mógł sobie spokojnie zakodować zdobyte informacje. Ja się tego bardzo pięknie uczyłam, będąc w treningu motocyklowym, żeby informacje i nowe ruchy przesypiać, ale to się tyczy absolutnie każdej naszej działalności i to się też tyczy rehabilitacji, ponieważ w ogóle jest tak, i to pewnie wszyscy doskonale wiemy, że w momencie, kiedy osiągamy jakąś sprawność i rośnie nam ambicja na więcej, to bardzo często wydarza się coś, co nas cofa w tym rozwoju i musimy zacząć od początku albo zastanowić się, jak zmienić nasz trening, nasze doświadczenie, to bardzo dobrze jest pamiętać o tym, że ten wypoczynek i ten czas na regenerację jest równie ważny jak sam trening, bo często w takim pędzie do lepszych wyników, a znam parę osób, które na przykład są w treningu triatlonowym, zapominamy o tym, że jeżeli zajedziemy swoje ciało, no to ono już nie da z siebie więcej. I znowu odnosząc się do mimowolnych cyborgów, jest taka fantazja, żeby odciąć receptory odpowiadające za przekazywanie informacji o zmęczeniu, żeby na przykład żołnierze mogli wytrzymywać dłużej, no, ale to się wiąże z tym, że to jest na ten moment przynajmniej bardzo jednokierunkowe działanie. Czyli my będziemy w stanie pojechać na maksa dłużej do końca i tak naprawdę umrzeć z wykończenia, a tego myślę nikt z nas nie chce. Reasumując, musimy ćwiczyć mięśnie głębokie i musimy być w kontakcie z naszym ciałem. Jak uczymy się nowego ruchu, to dobrze jest potem się wyspać, żeby ten ruch wszedł nam w pamięć komórkową. Priopriocepcja jest fantastyczna i te ćwiczenia proprioceptywne z różnymi przyrządami, jak w przypadku sense terapii czy terapii PBT, są bardzo przydatne w leczeniu udarów i tu, jeżeli macie bliskich, którzy doświadczyli takiej sytuacji, to bardzo polecam się tym zainteresować. A dla wszystkich tych, którzy chcieliby poznać swoje ciało z nowej strony, polecam wkładki do butów, które odpowiadają za prawidłowe ułożenie stopy i poruszą nasze mięśnie. A jeżeli byście chcieli doświadczyć echolokacji, to nie tylko osoby niewidzące, ale również widzące mogą się jej nauczyć. Ja jestem przekonana, że tych zmysłów będziemy odkrywać coraz więcej, więc trochę mam poczucie, że moja robota jest bez końca. Ale mam taką nadzieję, że to wprowadzenie przede wszystkim do tych dwóch nowych zmysłów było dla Was super ciekawe. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.